Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Dzień dobry wszystkim. Poprzednim razem rozmawialiśmy o kobietach, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym i też troszkę później. Teraz sięgniemy trochę bardziej w głąb, wstecz i będziemy rozmawiać o dzieciństwie. Dzieciństwie w XIX wieku i pewnie może zahaczymy o początek wieku XX. A przewodnikiem po tym świecie będzie profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od dzietności na wsi. Czy można określić, ile dzieci było mniej więcej średnio w danym gospodarstwie?
Jak wchodzimy w wiek XIX i przez długą część tego stulecia, dużą, mamy do czynienia z czymś, co się nazywało dzietnością naturalną. To znaczy przyjmowano, że Pan Bóg daje dzieci i należy je przyjąć jako błogosławieństwo. W związku z tym, kiedy w małżeństwie dziecko przychodziło na świat, wierzono wtedy bardzo głęboko, że dopóki kobieta karmi, to nie zajdzie ponownie w ciążę. No ale generalnie rzecz biorąc, relacje damsko-męskie utrzymywano prawie nieprzerwanie. W związku z tym, kiedy tylko organizm kobiety był w stanie zajść w ciążę, to zachodziła w ciążę. Efekt jest taki, że w ciągu cyklu prokreacyjnego kobieta zachodziła w ciążę jakieś 12 razy. Jeżeli była zdrowa, przeżyła kolejne porody, to zdrowa kobieta przeciętnie zachodziła w ciążę razy 12, donosiła najczęściej ciąż 8, to jest taka statystyka, z czego przeżywało okres do 5 roku życia 5, może 4 pociechy. I generalnie rzecz biorąc, w rodzinach chłopskich, którym darzyło i które mogły te wszystkie dzieci wykarmić, to było po 6. Natomiast oczywiście zdarzały się także małżeństwa bezdzietne, czy takie, w które przeżywało jedno czy dwoje dzieci. Natomiast poza śmiertelnością pierwszych lat dziecinnych była także bardzo duża śmiertelność dzieci starszych i młodzieży. Efekt jest taki, że przeciętnie para gospodarska na wsi miała, powiedzmy, 3 dzieci. I generalnie rzecz biorąc, układ był taki, że jeżeli była córka i syn, no to córkę można było wydać za sąsiadów, syn brał sąsiedzką gospodarką córkę, no i jedno dziecko pozostawało w domu, opiekowało się rodzicom, pomagało. W ten sposób liczba ludności wiejskiej była w miarę równa i ta dzietność naturalna, pozornie ogromna, nie powodowała gwałtownego wzrostu liczby ludności. Mało tego, do połowy XIX wieku mamy do czynienia z periodycznymi albo masowymi epidemiami, albo klęskami głodu, jak w Galicji w latach 40. XIX wieku. W związku z tym to trzecie dziecko było w sensie jakby statystycznym w dużej mierze na stracenie z przyczyn gwałtownych. Wszystko zmieniło się mniej więcej w połowie XIX wieku. Na zachodzie od lat 30. XIX wieku, u nas mniej więcej 50. XIX wieku, a mianowicie rewolucja przemysłowa i postęp cywilizacyjny sprawił, że jedzenie robiło się coraz lepsze i było go coraz więcej. Zaczęto przebudowywać domy i warunki życia i higieny w domach były coraz lepsze. Generalnie pojawiło się coraz więcej pieniędzy, w związku z tym zaczęto kupować więcej przyzwoitej odzieży, trochę dbać o siebie. I efekt był taki, że od lat 50. na ziemiach polskich nastąpił bardzo szybki spadek śmiertelności dzieci małych. A jednocześnie wydłużyła się troszkę długość życia ludzi starszych. W związku z tym pojawiło się coraz więcej dziadków i babć, które mogły się opiekować dorastającymi dziećmi. I rozpoczęło się coś, co jest nazywane przez demografów eksplozją demograficzną. To znaczy śmiertelność powoli zaczęła spadać przy zachowaniu tej samej bardzo wysokiej rozrodczości. Czyli nadal kobieta rodziła 6-8 dzieci, natomiast umierało już nie połowa z nich, ale powiedzmy 25%. I efekt jest taki, że na przykład na terenie tutaj Królestwa Polskiego w 1864 roku, w momencie uwłaszczenia, mieszkało jakieś 4,5 miliona ludzi, a 60 lat później, bezpośrednio przed I wojną światową, na tym terenie mieszkało 14 milionów osób. Czyli po prostu przyrost liczby ludności, i to na terenie wiejskim, był w ogóle nieprawdopodobny jak na nasze standardy. I wtedy to właśnie w drugiej połowie i na początku XX wieku doszło do sytuacji, którą my znamy z najrozmaitszych opowieści rodzinnych, o rodzinach, w których było 10 dzieci. Wielkie rody chłopskie, gdzie właśnie wyliczenie wszystkich sióstr i ciotek po ciotku po prostu było kompletnie niemożliwe, wzięło się właśnie z momentu takiego specyficznego, w którym liczba dzieci w rodzinie osiągnęła z naszych standardów nieprawdopodobny wymiar.
Czy wtedy, kiedy nastąpił ten gwałtowny przyrost naturalny, to dzieci wciąż były tak oczekiwane i uważane za dar Boży, czy były pewnym kłopotem już, że rodzi się ósme?
Na tym polegał problem. Nawet jeżeli z mniejszym entuzjazmem przyjmowano kolejne istotki, to przez długi czas, nie bardzo w sensie statystycznym, potrafiono sobie z tą nadmierną, i to wiedziano, że jest nadmierna, dzietnością radzić. To znaczy stosowane w kulturze ludowej, znamy różne sposoby na, powiedzmy, spędzenie płodu czy zapobieganie ciąży, ale dość powiedzieć, że do początku dwudziestolecia międzywojennego na wsi głęboko wierzono, że najlepszy moment na spłodzenie potomstwa to jest moment, kiedy kobieta krwawi. W związku z tym tak zwane naturalne sposoby, jakim starano się zapobiegać ciąży, tylko sprzyjały kolejnym. Generalnie rzecz biorąc, nie traktowano tego jako aż tak wielki problem, żeby popełniać zbyt dużo grzechów, żeby się kolejnych ciąż pozbywać. Tak to ujmijmy. Świadome macierzyństwo na szerszą skalę zaczyna się u nas dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Wcześniej po prostu nie. Uważano, że trudno, jak jest za dużo dzieci, to niech idą w świat i sobie radzą. Stąd mamy kilka milionów osób polskiego pochodzenia, między innymi w Stanach Zjednoczonych, wielką emigrację do Francji, sporą do Ameryki Południowej, właśnie w końcu XIX i na początku XX wieku.
A kto się zajmował tymi dziećmi i jak wyglądał proces wychowawczy? Do czego je przygotowywano?
Przede wszystkim dzieci zajmowały się same sobą. W momencie, kiedy mamy kobietę, która rodzi, powiedzmy, piąte czy szóste, to pierwsze jest już nastoletnie. Układ jest taki, że młodsze rodzeństwo pozostawało w takiej symbiozie ze starszym i tworzyło grupę przedszkolną. Bardzo istotną rolę przy wychowaniu odgrywały właśnie babcie i dziadkowie, zwłaszcza już po uwłaszczeniu w drugiej połowie XIX wieku. Historycy, etnografowie mówią o tym, że fundamentalną zasadą wychowawczą i socjalizacyjną w tamtej dobie było naśladownictwo. To znaczy przyjmowano, że dziecko, kiedy już będzie osobą dorosłą, powinno być równie dobrą gospodynią jak mama czy ciocia uznawana za wzór gospodyni w danym środowisku, w danej wsi, a ojciec powinien być gospodarzem przynajmniej równie godnym i kompetentnym jak ojciec i dziad. W związku z tym, generalnie rzecz biorąc, zakładano, iż dzieci powinny powtarzać zachowania poprzednich pokoleń, a żeby samemu po osiągnięciu wieku dorosłego być równie kompetentne i wiedzieć wszystko to, co wiedzą dorośli. Przy czym właściwie od połowy XIX wieku, a w zaborze pruskim jeszcze wcześniej, pojawiła się pewna sprzeczność między wpływem edukacyjnym szkoły jako instytucji zewnętrznej przychodzącej ze świata wielkiego, a edukacją i socjalizacją domową. Ta socjalizacja chłopska była socjalizacją do grupy, to znaczy nie wychowywano konkretnego Janka czy Zosi, tylko wychowywano dziecko gospodarzy i przyszłego członka społeczności lokalnej. Natomiast szkoła, nawet pruska, a już nie mówiąc o później demokratycznej szkole w okresie międzywojennym, przygotowywała indywidualnego obywatela społeczeństwa europejskiego, no, modernizującego się społeczeństwa, więc przygotowywała młodego człowieka, żeby się nauczył czytać, pisać, a więc samodzielnie wszedł w świat kultury pisanej, żeby uczył się jakiegoś zawodu, miał ambicje i rozbudował, tworzył, kreował swoją własną osobowość. I napięcie między edukacją szkolną, a takim lokalnym, wiejskim kształtowaniem osobowości dziecka było bardzo duże i między innymi najbardziej chyba widoczne na kwestii nauki czytania i pisania. Jeszcze na początku dwudziestolecia międzywojennego etnografowie notowali funkcjonowanie powiedzenia kto biegły w piśmie, do piekła się ciśnie. Pismo, owszem, było akceptowane w książeczce do nabożeństwa jako język Słowa Bożego, ale zdawano sobie sprawę, że jak się zaczyna czytać, to się czyta literaturę wywrotową prędzej czy później, czy to w sensie obyczajowym, czy w sensie społecznym. I to się tradycyjnej części wsi nie podobało. A druga sprawa fundamentalna to są relacje genderowe. W społeczności wiejskiej, chłopskiej, nie tylko polskiej, pozycje mężczyzny i kobiety były niesamowicie ściśle określone i oparte na zasadzie fundamentalnej nierówności, zakładającej, że głową jest no właśnie mężczyzna i on reprezentuje rodzinę i interesy i on jest odpowiedzialny za gospodarstwo. Natomiast pozycja kobiety była wpisana jako pozycja gospodyni, matki i osoby wspierającej, wspomagającej gospodarza. Jeżeli w tym układzie ktoś kogoś miał prawo bić, no to on ją, a nie ona jego. I teraz nawet w najbardziej konserwatywnej szkole XIX i XX-wiecznej obowiązywała zasada równości. Nie całkiem, nie do końca, ale generalnie obowiązywała zasada równości. Czego bardzo wyraźnym dowodem było to, że zwłaszcza po 18 roku znaczna część nauczycieli to były kobiety. I teraz mamy sytuację, w której ze świata, w którym rządzą panowie, bo tak jest świat zbudowany, bo Bóg też jest mężczyzną, przychodzą dzieci obojga płci do szkoły, a tam jest pani nauczycielka. I ma trzcinkę, może dać łapie, może nakrzyczeć i zaczyna żądać, żeby chłopaki w szkole odnosiły się do swoich koleżanek wedle zasad grzeczności inteligenckiej, a nie konwenansu wiejskiego, w którym to Boryna jest ten, który buduje zasady. Także szkoła, potem też trochę wojsko, stają się polami wchodzenia w ten układ kształtowania osobowości chłopskiej przez czynniki zewnętrzne, znaczy państwo, nowoczesną kulturę i jest takie napięcie, rozbieżność między tym, jak dzieci powinny być kształtowane bezwiednie i tak wchodzić w ten świat, w którym się narodziły, z pojawieniem się projektu odrębnej osobowości, którą kształtujemy za pośrednictwem pisma, kontaktu z kulturą masową, szkołą i własnymi ambicjami.
A jaka była w tym rola kościoła? Była konserwującą rolą, wspierającą właśnie tę tradycyjną część wsi, czy w inną stronę po prostu ciągnącą?
Konserwującą w tym sensie, że do 1939 roku wszystko, co się działo w sensie społecznym na wsi i było realizowane przez kościół, budowane było na fundamencie uznaniu tego patriarchalnego modelu życia społecznego. To znaczy, jak były organizacje, to były organizacje katolickich mężów i katolickich żon. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. I w ramach tego modelu no, pilnowano, żeby broń Boże nie naruszać tych tradycyjnych układów i hierarchii. A z drugiej strony to jest ten znany paradoks zaboru pruskiego. Jak się chłop polski nauczył czytać po niemiecku, to po polsku też nie miał z tym problemu. I w tym sensie aktywność społeczna w ramach struktur, no jednak nie zupełnie tradycyjnych, ale kościelnych, aktywizowała całą masę młodzieży do działań najróżniejszych. Świetnym symbolem dwoistego oddziaływania kościoła była instytucja przysposobienia rolniczego. W dwudziestoleciu międzywojennym, jak się starano na wszelkie sposoby pomagać wsi się modernizować, to z Ameryki przywieziono projekt przysposobienia rolniczego, czyli powiedzmy dziecko 12-letnie, jak się do tego zapisywało, to zaczynało od wydzielenia sobie takiego kawałka poletka i tam przy pomocy instruktora, nauczyciela sadziło. Najpierw zboże, potem marchewkę. Jak już zdało wszystkie te rośliny, to zapisywało się na konkurs, na hodowlę. Najpierw kurek, potem świnek. Także można było w ten sposób, nie chodząc do szkoły rolniczej, przejść całkiem przyzwoity kurs w miarę nowoczesnego rolnictwa i organizacje katolickie dzierżyły w tym prym, w sensie liczebności osób biorących w tym udział, więc nie potrafię powiedzieć, czy to było konserwatywne, czy nie, ale na pewno z punktu widzenia wsi polskiej korzystne.
To w takim razie jak zachodziły te zmiany, o których pan mówił, na przykład większa dbałość o higienę, czy razem z nowymi pokoleniami i ze szkołą, czy część tych, którzy byli niezdecydowani, bo przeciwni tym nowinkom, zmieniała po pewnym czasie zdanie, bo okazywało się, że jest po prostu w mniejszości już?
Ideał był taki i zresztą akceptowany przez także starsze pokolenie. Jeżeli ktoś chce się troszkę pobawić, poznać świata i zobaczyć, jak ludzie żyją gdzie indziej, super. W związku z tym, jak masz pieniądze, kup sobie bilet do Ameryki, jedź do Ameryki, zostań Amerykanem, kup sobie amerykański kapelusz, garnitur, nawet naucz się trochę po angielsku. Ale jak już zarobisz odpowiednią ilość pieniędzy, to wracaj tutaj, albo dostaniesz gospodarkę po rodzicach, bo masz pieniądze, żeby spłacić rodzeństwo, albo kup sobie własną ziemię i co wtedy robisz? Ściągasz buty i boso lecisz w kapelutku tradycyjnym i powielasz stare wzorce życia rodziców. Były specjalne badania w okresie międzywojennym właśnie reemigrantów ze Stanów Zjednoczonych, które pokazywały istnienie bardzo silnego mechanizmu akceptacji tradycyjnego i takiego lokalnego świata z umiejętnością odnajdowania się w wielkim świecie wedle zupełnie innych zasad i reguł. Zresztą część z Państwa pamięta PRL i to, że nasi tutaj robotnicy, którzy wydawało się potrafią wyłącznie popijać piwo i herbatkę przy budowie, jak jechali na miesiąc do Skandynawii, do Niemiec czy do Austrii, to tam pracowali po prostu tak, że pracodawcy się nachwalić nie mogli. Wracali i stawali się idealnymi uczestnikami tutaj socjalistycznego wyścigu pracy czy tam lenistwa. Ten mechanizm my mamy wypracowany od końca XIX wieku. Do końca nie wiadomo, na czym to polega. Inna sprawa to na przykład to, że ponieważ dzieci w gospodarstwach chłopskich była straszliwa ilość, ziemi było coraz mniej, bo w Niemczech przez cały czas obowiązywała zasada, że gospodarstwo musi przejąć jedna osoba. Jest 4 synów, to 3 musi dostać wykształcenie, jakiś posag na założenie zakładu rzemieślniczego, albo ma się zatracić, albo iść na robotnika. Wszystko jedno, jeden zostawał, gospodarstwo niepodzielone i jest Bauer, Hof, super. U nas tej zasady nie udało się wprowadzić nigdy. W związku z tym, jak dziadek miał 16 hektarów, to 4 jego synów miało po 4, a jego 16 wnuków miało po 1 hektarze. To zabijało 3/4 prób modernizacji gospodarstw wiejskich, ponieważ one były coraz mniejsze, coraz słabsze. Nie było pieniędzy ani wiedzy, żeby zainwestować i przerobić je w gospodarstwo ogrodniczo-warzywne, które będzie intensywne i będzie dawało pieniądze na małym obszarze. Mnóstwo ludzi w związku z tym było skazane na to, żeby własne gospodarstwo rodzinne traktować jako miejsce, gdzie się śpi i miejsce, gdzie można przetrwać zimę, ten okres, kiedy nie ma robót na świecie. Wychodzono wiosną do miasta, wszystko jedno, Warszawy, Błonia, Katowic, gdziekolwiek. Tam pracowano przez sezon, zarabiano tam pieniądze, kupowano tam ancuk, zegarek bardzo często, rozmaite atrybuty luksusu i taki miastowy wracał jesienią do siebie z częścią zachowanych pieniędzy i wtedy miał na przeżycie do wiosny. A ponieważ trochę pieniędzy miał i mu się nudziło, to szedł do karczmy albo spotykał się z koleżeństwem i tańczył. Czasem miejskie, czasem wiejskie, w zależności od tego, jaka akurat moda w danej okolicy pasowała. Można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak bariera między światem kultury miejskiej a światem kultury wiejskiej zewnętrzna. Taka postawiona przez brak pieniędzy, czy nieufność do tej kultury miejskiej, czy jakieś czynniki zewnętrzne. Była to bariera budowana przez samą ludność wiejską, która pewne rzeczy brała i je wykorzystywała w taki sposób, jaki uważała za stosowne, a pewnych rzeczy po prostu nie przyjmowała, odrzucała. W związku z tym jest często mowa o izolacji świadomościowej między światem miejskim a wiejskim w Polsce.
Mówił Pan o tych ubiorach. Chciałbym do tego wczesnego dzieciństwa wrócić. Czy te sukienki, w których dzieci chodziły, to była kwestia praktyczna, czy jakiś wyraz upodobań estetycznych? Też myślę o tym, co w jednym z Pana tekstów przeczytałem, o kształcie głowy, że im bardziej okrągła, tym lepiej.
Po prostu chłopi uważali, że główka powinna być okrągła. W związku z tym owijało się łebek tak, żeby ona była idealnie okrągła. I jeszcze popatrzcie na Marka Sawickiego teraz, marszałka seniora. No on ma jeszcze, moim zdaniem, klasycznie główkę właśnie formowaną.
Jeszcze proszę tylko o tych sukienkach. Czy to była kwestia praktyczna, czy nie?
Ja myślę, że to po prostu była kwestia praktyczna, ponieważ je robiono seryjnie, taśmowo, z materiałów własnych, to znaczy z lnu, albo kupowano na targu. I tak jak kobieca koszula, wszędzie te same lniane koszule długie, żeby były wygodne do naciągnięcia. I to samo jest z tą koszulką dziecięcą. To tutaj myślę, że to po prostu nikt się nie zastanawiał. Tak ma być i już. A potem portki.
Kiedy portki?
Jak dostawał kija, żeby gonić gęsi albo świnki raczej, no to wtedy portki, jak szedł na pastwisko.
Jakie były uczuciowe relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami? Jaki był na przykład stosunek do rozmaitych nieszczęść? Jeśli dziecko umierało, to traktowano to jako dopust Boży, czy jako tragedię?
Dopust Boży jest tu najlepszym powiedzeniem. Tradycyjna kultura wiejska jest mocno fatalistyczna. Znaczy jest jasne, że co roku musi być wsparcie niebios, żeby były dobre plony, a jak nie ma dobrych plonów, no to widocznie taki był zamysł opatrzności. Nie da się w czasie, kiedy nie ma nowoczesnego rolnictwa, nie ma supernawożenia, nie ma melioracji, nie da się na dłuższą metę buntować przeciwko Bogu i przyrodzie. Bo wtedy zawsze człowiek przegra i zawsze źle skończy. W związku z tym po prostu trzeba przyjąć, że to, co jest, jest wynikiem woli Bożej, a zwłaszcza śmierć i narodziny należą po prostu do wielkiego, naturalnego porządku świata.
To dziecko, które dostawało portki, chłopiec, dziewczynka pewnie sukienkę już, czy coś innego?
Nie, sukienczynę, zapaskę, tak żeby już było widać, że nie chodzi tylko w koszuli, ale jest dziewczynką.
Czy te młode osoby, które już wykonywały pewne obowiązki, tworzyły jakąś taką zwartą grupę, która się trzymała i którą obowiązywały inne zasady w stosunku do pozostałych grup społecznych na wsi?
Dziecko chłopskie praktycznie nigdy nie było samo. Znaczy nawet jeżeli było w rodzinie jedno dziecko, to ono raczej trzymało się, czy było dołączane do bliższego czy dalszego rodzeństwa albo do sąsiadów. Ponieważ układ jest taki, że w gospodarstwie prawie zawsze jest praca dla dwojga. W związku z tym nie można zostawić dziecka samego, bo prasa XIX-wieczna jest pełna opisów, jak to świnki w kuchni dorywają się do niemowląt, obgryzają im rączki, nosy, wszystko inne, jak sobie dzieci wywracają garnek z gorącą wodą na głowę z pieca, jak spadają z różnych sprzętów domowych, jak się topią w dzieżach na wodę. No po prostu dziecko nie powinno być samo, to jest jasne. W związku z tym, jak jest pięcioro dzieci pod opieką 10 nawet latka, w porządku. I wtedy one razem kombinują przez cały dzień, buduje się między nimi hierarchia, własny język, bawią się razem i tak jest od początku, no aż do pogrzebu, kiedy cała wieś idzie za trumną.
Czy w związku z tym były konflikty pomiędzy pokoleniami?
To jest bardzo ciekawy temat, to znaczy są okresy, kiedy jest modne podkreślanie konfliktu pokoleniowego, no mamy nastolatków, lata 50., 60. i wielka literatura. I u nas Józef Hałasiński, jeden z najsolidniej zajmujących się wsią socjologów, napisał w 1938 roku książkę pod tytułem Młode pokolenie chłopów i tam starał się udowodnić, że właśnie w latach 30. między innymi pod wpływem szkoły i nowoczesnego polskiego państwa doszło do takiego strukturalnego rozłamu między starym, jeszcze tradycyjnym, wychowanym pod zaborami pokoleniem, a pokoleniem młodzieży, już umiejącej czytać i pisać prawie w komplecie, po polskiej szkole i z nowoczesnymi ambicjami, i że to młode pokolenie prze i dąży do tego, żeby odgarnąć starych od steru, i wtedy jak ono obejmie władzę na wsi, no to wieś ruszy do przodu z kopyta. Ja kilka lat poświęciłem, żeby walczyć z tą tezą, pokazując, że jednak, i to widać moim zdaniem do tej pory na wsi, w momencie, kiedy cała zabawa opiera się na patriarchalizmie takim do szpiku kości przenikającym wszystko, to dopóki jest gospodarz, który rządzi w gospodarstwie i jest odpowiedzialny za wszystko, to nie ma społecznego układu na wsi, który by pozwolił młodszemu w gospodarstwie wyprzeć starego od rządu. I jak badałem to bardzo długo, szczegółowo na życiorysach konkretnych chłopów, zawsze mi wychodziło, że młody, nawet jak byli skonfliktowani, czekał, aż ojciec umrze i w ciągu pierwszych 2-3 lat wprowadzał w gospodarstwie te zmiany, o których marzył nawet od dłuższego czasu. I wtedy takie gospodarstwo chłopskie przez kilka lat było dynamiczne, zmieniało się i wydawało się, że już ruszy do przodu i wszystko będzie pięknie, dopóki młody gospodarz nie wpadł w swoją rutynę i nie zaczynał bronić swojego modelu, tego poziomu, który on wypracował. I z kolei jego syn mógł się ciskać i mieć pretensje, ale dopóki tatulo rządził, to musiał czekać na swoją kolej. To się w takim sensie głębokim zmieniło właściwie w latach dopiero 70., kiedy weszły renty rolnicze i kiedy starsze pokolenie poczuło się bezpieczne w tym sensie, że nawet jak odda gospodarkę synowi, to jemu nic nie będzie, bo on ma rentę, on jest bezpieczny, to niech sobie syn robi co chce. Jak zbankrutuje, to jest jego sprawa. Wcześniej taką figurą bardzo popularną na wsi było wyrzekanie na tak zwany element, czyli aliment. Bo jeżeli starszy gospodarz oddał synowi rządy w gospodarstwie, to wtedy bardzo często syn, żeby się już przejąć rolę przywódczą, godził na podpisanie umowy, w której zastrzegał, że tutaj będzie tatusia codziennie golił, 5 razy dziennie karmił, śpiewał mu kołysanki i u rejenta podpisywano alimenty dla ustępującego gospodarza i zwykle potem pierwsza rzecz, jaka się działa, to było zniszczenie tej umowy i tatuś po prostu już mógł iść na żebry, bo swoją rolę spełnił, a jak stracił pozycję w rodzinie, to już nie miał żadnych sposobów, żeby egzekwować te niby napisane prawo.
Czy w tej sytuacji nie wkraczało państwo, żeby ta umowa była przestrzegana? Nie mógł się ten ojciec odwołać do jakiegoś sądu?
No, to trzeba było mieć pieniędzy i dużo, bo oczywiście pokątnych doradców i prawników było mnóstwo. I oni bardzo chętnie brali udział w takich sporach rodzinnych, ale szanse na załatwienie czegokolwiek przed sądem lokalnym w gminie były żadne. Natomiast państwo ingeruje w takie relacje wewnątrzrodzinne chyba dopiero po II wojnie światowej, bo nawet w dwudziestoleciu nie pamiętam, żeby sprawy rodzinne były przez państwowe sądy załatwiane.
To skoro mowa o ingerencji państwa, to jeszcze jedna rzecz, która chyba jest istotna, czyli kwestia opieki medycznej. Mówił pan o tej śmiertelności dzieci. Na co mogli liczyć w tej kwestii ludzie żyjący na wsi?
Na nic. Jeszcze w okresie międzywojennym w Polsce obowiązywała zasada, że w każdym z powiatów Rzeczpospolitej powinien być szpital powiatowy. Ale to jest jeden szpital na 100 tysięcy mieszkańców, na 80 tysięcy mieszkańców. I w dodatku, jeżeli ten szpital jest w mieście powiatowym, który ma 15 tysięcy przynajmniej mieszkańców, 10, no to siłą rzeczy, jeżeli tam jest 40 łóżek, no to akurat na obsługę mieszkańców powiatu. W dwudziestoleciu międzywojennym dopiero pojawiło się coś takiego jak ubezpieczenie społeczne organizowane przez państwo w II Rzeczpospolitej i najpierw to były kasy chorych, później ubezpieczalnia społeczna od lat 30. i Ubezpieczeniem tym objęte zostały obowiązkowo osoby zatrudnione na etacie. Czyli nawet jeżeli pracował w prywatnej firmie, ale miał stałą umowę o pracę, to wtedy pracodawca był zobowiązany płacić ubezpieczenie zdrowotne na kasę chorych ubezpieczalnie. Natomiast wieś w ogóle nie była objęta publicznym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Samorządy gminne i miejskie były zobowiązane zajmować się włóczęgami oraz osobami chorymi psychicznie. Znaczy, jak się pojawił ktoś zaburzony na terenie gminy, no to należało go ubezwłasnowolnić i odstawić do powiatowego czy wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego i tam się nim na koszt samorządu konkretnej gminy opiekowano. Ale absolutnie dopiero pod koniec lat 30. w Polsce zaczęto organizować pierwsze spółdzielcze, podkreślam, ośrodki zdrowia na wsi. To było związane z działalnością przede wszystkim ruchu ludowego, który propagował składkę gospodarzy z kilku wsi czy z gminy, która się zbierała na lekarza i ten lekarz obsługiwał osoby płacące tę składkę. We wsi Markowa w Galicji taka najbardziej znana była spółdzielnia zdrowa, w Gaci Przeworskiej była taka spółdzielnia. Natomiast do końca dwudziestolecia zajmowały się osobami mieszkającymi na wsi, ale tylko ubezpieczonymi, ubezpieczalnie społeczne.
Wróćmy do XIX wieku. Dzieci dorastają i stają się podrostkami i podlotkami. Czy te grupy społeczne miały większą swobodę? Było im więcej wolno?
Tak, zdecydowanie. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, na wsi obowiązywała bardzo surowa moralność, ale też wiedziano, że młodzież musi się wyszumieć. Istniało coś w rodzaju przyzwolenia dla pewnego zakresu wolności w wieku młodzieńczym, nastoletnim i generalnie rzecz biorąc ta wolność realizowała się z jednej strony na płaszczyźnie poważnego dorosłego życia ekonomicznego tym, że te osoby bardzo często już podejmowały pracę poza gospodarstwem, znaczy jeżeli nie były potrzebne bezpośrednio ojcu, matce, to na przykład szły na parobczaka czy parobka do sąsiadów, czy nawet do innej wsi. Często się też zdarzało, że jeżeli krewni sami nie mieli dzieci, to prosili rodzinę o niejako wypożyczenie dzieciaka w odpowiednim wieku do odpowiednich prac. W najlepszych układach to nawet te dzieci dziedziczyły po tych swoich krewnych gospodarstwa. Po drugie, te dzieciaki już podrastające chodziły pracować także poza wieś, a więc do miasta i tam mogły po pracy robić co sobie żywnie wyobrażały. Na początku XX wieku kilka razy wybuchała panika moralna związana z emigracją sezonową. Ponieważ w Niemczech się bardzo szybko rozwijał przemysł, mnóstwo ludzi ze wsi, zwłaszcza z obszarów wschodnich i centralnych, przeniosło się do zagłębi przemysłowych. W związku z tym wielkie majątki ziemskie w Niemczech cierpiały na chroniczny brak siły roboczej. W związku z tym z Galicji, z Królestwa wielotysięczne kolumny właśnie młodych ludzi wędrowały wiosną do Niemiec i tam siedziały od prac wiosennych, od orki i siewów, aż do końca zbierania kartofli. W jednym baraku panie, w drugim baraku panowie na początku, a potem się to układało bardzo różnie i w prasie polskiej była wielka panika moralna, że jadą tam na ruje i poróbstwo i w ogóle skalę należy to zlikwidować, bo nie dość, że jeszcze Niemców się tam wspomaga, to dodatkowo premia w postaci przychówku jest przynoszona. W związku z tym, ponieważ wszyscy wiedzieli, że młodsze pokolenie już podrastające i tak sobie znajdzie upust dla swoich oczekiwań, to mieli oni pewien przywilej stworzenia własnego środowiska, własnego stylu życia i starano się za głęboko nie wglądać w to, co oni tam robią.
A czy to był też taki okres najściślej związany właśnie z muzyką i tańcem?
Tak, w początkach XIX wieku, to Kolberg bardzo ładnie rejestruje, mamy dość rozbudowany cykl świąt wiejskich. Przede wszystkim takie ogólnowiejskie zabawy związane z karnawałem, potem Środa Popielcowa, później Zielone Świątki, Noc Świętojańska, dożynki różnych kategorii dla różnych grup i aż do początku Adwentu. Właściwie tam jak popatrzeć, to co 3-4 tygodnie poza okresami największej pracy w polu, mamy wiejskie święta, w czasie których scenariusz przewiduje, że sobie młodzież może sobie iść, rozpalić ogień i tańczyć jakby w swoim kółku. I wtedy taniec i zabawa grupy rówieśniczej była ogólnowiejska i była poddana jednak kontroli opinii publicznej. Po uwłaszczeniu, kiedy następuje indywidualizacja poszczególnych gospodarstw, komercjalizacja życia, ludzie zaczynają, nawet jak jeszcze jest trójpolówka, to i tak ludzie myślą głównie o swoim własnym interesie, ten cały cykl obrzędowy ulega wynaturzeniu, karleje, staje się swoją karykaturą i młodzi przestają się bawić w grupie, właśnie takiej ogólnowiejskiej grupie rówieśniczej, a zaczynają tworzyć kółka takie młodzieży. Na przykład wieś ma kilka kolonii, dzielnic takich. Do tej pory kilkanaście chałup w dużej wsi ma jedną nazwę, tam jest inna nazwa. I po uwłaszczeniu raczej się ta wielka wiejska grupa rówieśnicza rozbija na kilka i powstają właśnie kilkunastoosobowe środowiska, które bawią się ze sobą. I wtedy odbywa się coś, co my obecnie nazywamy domówkami, a wtedy nazywało się to schadzki młodzież. Znaczy oczywiście za aprobatą, za wiedzą starszego pokolenia, bo to trzeba było mieć chałupę, ale w każdym razie taka schadzka młodzieży polegała na tym, że się kawalerowie składali na muzykanta, zapraszali dziewczyny, rodzice wyrażali zgodę, w związku z tym izbę oczyszczano i tam można było sobie tańczyć do zaproszonej muzyki. Przy czym od razu trzeba powiedzieć, że to dotyczyło przede wszystkim młodzieży męskiej i dziewcząt ze średniej, że tak powiem, grupy gospodarskiej, no i tych z drobiazgu wiejskiego, albowiem uważano, że córki najpoważniejszych gospodarzy nie powinny się w takie miejsca plątać, ponieważ może je co brzydkiego spotkać, ich szacunek może zostać
nadszarpnięty.
Tak, i widziałem takie relacje pod tytułem, że a poszła tam Anusia, córka super gospodarza i wszystko niby na początku było dobrze, ale jak ją odprowadzali do domu, to ją spotkało nieszczęście i wy, poważni gospodarze, nie puszczajcie dziewcząt na takie sytuacje. W XIX wieku zaczynają się mieszać te hierarchie wiejskie, bo jak mamy tradycyjne, zamożne gospodarzy, którzy żyją po Bożemu, no to córki mają siedzieć i czekać na męża, żeby objąć później pozycję gospodyni w okolicy znaczącej i szanowanej. Natomiast obok tego pojawiają się ci ludzie, którzy pracowali w mieście, ubrani po niemiecku, jak wówczas mówiono, z zegarkiem, umiejący powiedzieć nawet parę słów w języku obcym, brzęczący pieniędzmi i wokół nich gromadzą się inni po prostu. I zwłaszcza dziewczyny, które prowadzą bardzo smutne i ciężkie życie, jak mają szansę zatańczyć z takim kapelusznikiem i napić się troszkę słodkiej wódeczki, araku i potańczyć. Czemu nie? Ale to już jest inna sytuacja niż ta w pierwszej połowie XIX wieku.
Czyli można powiedzieć, że to właśnie młodzi ludzie byli tymi osobami, które przynoszą nie tylko nowinki, ale jakiś inny styl życia, kulturę masową z miast, z tych miejsc, dokąd zawędrowali?
Zdecydowanie. W dodatku część z nich umie czytać, w związku z tym przynoszą także słowo drukowane. Część młodych zaczyna sprowadzać prasę taką, nazwijmy, dla ludu i ludową. Część sprowadza literaturę dla kucharek, jak się to wtedy mówiło, popularną. Z tego wszystkiego, co wiem, to na tych schadzkach młodzieży to raczej nie rżnięto obergów kolbierykowskich, tylko wzorowano się na tej muzyce, którą oni słyszeli i przynosili z miasta, bo lokalny grajek oczywiście znał i jedne i drugie warianty. Jedne grał na weselu, a jak młodzi potrzebowali polkę, jakąś andrusówkę, no to czemu mieli nie dostać? Tacy najbardziej znani badacze polskiej wsi początku XX wieku, William Thomas i Florian Znaniecki, mówili o właśnie młodzieży jako rozsadniku postaw hedonistycznych. W końcu jak szli do tego miasta, pracowali tam bardzo ciężko i bynajmniej nie na jakichś super posadach, to jak potem mogli kupić sobie jakieś atrybuty kultury miejskiej i być panami u siebie na wsi, no to skwapliwie z tego korzystali.
A jaka jest sytuacja sierot?
fatalna w tym sensie, że no tak, sieroctwo było bardzo powszechne, bo umieralność, nawet jak trochę się zmniejszyła, to była ogromna. Umieralność kobiet była bardzo duża. W związku z tym sieroctwo było absolutnie immanentnym elementem pejzażu społecznego wsi. Nader częste były właśnie dzieci z pierwszych małżeństw, chowające się przy drugim czy trzecim małżeństwie gospodarza na przykład. Generalnie rzecz biorąc, majątku do podziału i majątku, który miałby zabezpieczyć przyszłość dzieci, było na wsi polskiej dramatycznie mało. I siłą rzeczy dbano przede wszystkim o swoje osobiste, bezpośrednie dzieci. Reszty były no, dość bezceremonialnie odstawiane na bok i w przytłaczającej większości oddawane na służbę. Wszędzie musiały być w chałupie przyzwoitego gospodarza ze dwójka taka właśnie służących, takie przynieś, podaj, pozamiataj. I z reguły były to albo dzieci komorników najbiedniejszych, albo półsieroty, sieroty. Prasa XIX-wieczna jest pełna łzawych historyjek, jak to zmarła mamusia przychodziła do swojej córki, modliła się nad nią, pocieszała, a potem jak już córka umierała, to szła na grób i znajdowano ją nad ranem, rozpostarte ciałko na grobie mamusi. No to jest pewna figura literacka, która pokazuje, że pewne rzeczy się wydarzają. Nic na obronę tego statusu sieroty powiedzieć się nie da.
A czy były jakieś rytuały inicjacyjne, które wprowadzały w świat dorosłości?
Etnografowie pewnie by się tam nadoszukiwali jakichś tam obrzędów przejścia i obyczajów. Jest mowa o tym, że jak kogoś pasowano na parobka, to go brano do żęcia zboża. O dziewczynkach w zasadzie wszyscy piszą, że jak zaczynała miesiątkować, to ją zaczynano uważać za dorosłą, ale nie ma żadnych związanych z tym choćby wspomnień, że ta dziewczynka jak zaczęła miesiączkować, to dostawała coś, jakiś sygnał, znak, cokolwiek, że jakieś przejście było. No wiadomo, że w pewnym momencie stawała się panną na wydaniu, ale to była raczej decyzja, że rodzice uznawali, że mają posag i że czas znaleźć Anulce męża. No gdzieś tam Kolbert pisze, że malowano chałupę, jak już ta była panna na wydaniu. Może gdzieś ktoś malował, ale żeby to było kanon kulturowy, to ja bym nie powiedział. Tak samo jest mnóstwo tych różnych takich obyczajów przy narodzinach, a to podnoszenie do góry, a to pukanie o próg, a to kropienie odpowiednią wodą w odpowiedni sposób, a to pierwsza kąpiel i wylewanie w specjalny sposób tej wody. Owszem, to wszystko było i można wokół tego zbudować bardzo skomplikowane wytłumaczenia, podłączać to pod drzewo życia, wszechświat, kosmos i tak dalej, ale ja jestem prosty historyk społeczny, chociaż trochę z etnografią związany, i ja nie widzę w funkcjonowaniu bieżącym wsi polskiej w XIX wieku podstaw do odnajdywania w tym, co chłopi robili, nadawania tym różnym czynnościom wagi i znaczenia w sensie interpretacji tego jako wielkiego mitu kulturowego.
A kiedy komunia stała się istotna?
To jest ciekawe, albowiem w XVIII, na początku XIX wieku alfabetyzacja wsi polskiej no była, nazwijmy to, w zalążku. W związku z tym chłopi nie znali litery pisma. W kościele bywali w sumie dość rzadko i najczęściej proboszczowi plewanowi nie chciało się z tygodnia na tydzień prowadzić rzetelnej ewangelizacji ludu wiejskiego. W związku z tym wiedza religijna chłopów, w sensie takiej, jak my rozumiemy teraz współcześnie wiedzę religijną, była bardzo, ale to bardzo umiarkowana. Rozsądni księża pisali, że ten lud nasz, zwłaszcza tutaj w Polsce centralnej i na wschodzie, to jest w gruncie rzeczy pogański i zna trochę powierzchownych obrzędów religijnych, a pomodlić się porządnie to nie potrafi, bo nie rozumie modlitwy, ani nie umie jej dobrze na pamięć. I w XIX wieku, właściwie przez cały XIX wiek, trwa powolna praca Kościoła nad ewangelizacją wsi. I to jest bardzo rzetelna praca i widać z dziesięciolecia na dziesięciolecie, jak są przygotowywane kolejne katechizmy, opracowywane są sposoby, w jaki sposób edukować religijnie, żeby ta wieś wreszcie stała się naprawdę chrześcijańska. I jednym z ważnych elementów chrystianizacji wsi XIX-wiecznej i staje się pierwsza komunia. Gdzieś tak w zaborze pruskim koło 50 roku po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim. I drugim elementem ewangelizacji staje się egzamin przedmałżeński. Generalnie rzecz biorąc, w związku z uznaniem, że właśnie dzieci należy nauczyć podstaw wiary, bo to, czego uczą rodzice, to nie ma nic wspólnego z prawdziwą religijnością, przekształcono pierwszą komunię, która była do pewnego momentu po prostu rozproszona i nie była specjalnie akcentowana. Wtedy wymyślono, że należy to robić parafialnie, grupą dzieci, stworzyć wcześniej nauczanie, egzamin przed tą komunią, ubrać te dzieci w sposób znaczący. Przy czym no, w zamożniejszych okolicach no, to były rzeczywiście sukienki, ale najczęściej to były komeszki, które były w parafii. Po prostu na sam obrzęd ubierano wszystkie dzieci ładnie na biało i to rzeczywiście fajnie wyglądało. I od lat 80., 90. w Królestwie Polskim i w Galicji stała się to naprawdę uroczystość ważna i parafialna i z pewnością przyczyniła się do ewangelizacji wsi.
To jeszcze na koniec chciałbym prosić Pana o porównanie w XIX wieku sytuacji dziecka wiejskiego do miejskiego.
Były zdrowsze i lepiej najedzone. Do lat 70., 80. XIX wieku powietrze miejskie, także na ziemiach polskich, było tak zatrute, warunki życia warstw plebejskich w miastach były tak złe, choroby tak rozpowszechnione, woda tak brudna i zatruta, że śmiertelność dzieci w miastach, w warstwach ludowych była większa niż na wsi. To się zmieniło dopiero w okolicach lat 90., kiedy na szerszą skalę zaczęto robić kanalizację wody, kiedy zaczęto budować osiedla robotnicze, kiedy się pojawiły pierwsze elementy prawa pracy, kiedy ogólnie ceny żywności spadły na tyle, że ludowe warstwy miejskie zaczęły żywić się regularnie w miarę przyzwoicie i kiedy ograniczono pracę najmłodszych, czyli takich 8-10-letnich dzieciaków, to wtedy sytuacja zaczęła się zmieniać. I już na przełomie XIX i XX wieku zaczęło być widać, że dzieci wiejskie, których jest coraz więcej i więcej, bo mamy eksplozję, są coraz drobniejsze, no bo warunki higieniczne w mieście się poprawiały, a na wsi nie bardzo. Te chałupy często były jeszcze kurne. W dobie uwłaszczenia to zdecydowana większość i przynajmniej 1/4 jeszcze w królestwie przed I wojną światową. Kurna chata polegała na tym, że palenisko było na środku. W związku z tym zimą, jak przychodziła pora, to rozpalano ogień. Rodzina się pakowała do karczmy na te 2-3 godziny. Jak ten ogień wygasł, to tu było w miarę ciepło, tylko trochę dymno. I wtedy ogień wygasano i kładziono się spać. Więc warunki życia to straszne po prostu. Dopiero po uwłaszczeniu na szerszą skalę zaczęto montować kominy i modernizować te chaty, później budować piece te chlebowe, takie, które my znamy, bo jak już przyszła pora, to wszyscy zlikwidowali to palenisko na środku i zbudowali przynajmniej piec. W związku z tym my kurnych chat no nie znamy, bo one nie dotrwały do naszych czasów, a piece dotrwały, bo to już się z tym jako tako dawało życie, ale wcześniej to było straszne.
Co jest dla Państwa?
Wiadomo, że jakieś takie największe szanse na was społeczne się pojawiły po II wojnie światowej, ale jak to wyglądało wcześniej, czy w drugiej połowie XIX wieku, czy na początku XX? Jak często się zdarzało, czy w ogóle? I też jeśli jakiś taki człowiek wyszedł ze wsi, zdobył wykształcenie, to czy potem jakoś oddziaływał na tę wieś?
Generalnie rzecz biorąc, wieś polska była bardzo niejednorodna w tym sensie, że przez całą dawną Rzeczpospolitą i cały XIX wiek i całe dwudziestolecie międzywojenne, można powiedzieć, że między 20 a 30% chłopów to były rodziny w miarę zamożne w ówczesnych warunkach. To były gospodarstwa, w których najczęściej poza rodziną był jeszcze parobek i przynajmniej 1-2 osoby służące. I to były gospodarstwa, które poza utrzymaniem rodziny miały dodatkowy budżet. W XIX i XX wieku bardzo często, jeszcze jeżeli te gospodarstwa były ludne, to dorosłe dzieci wychodziły z tych gospodarstw, żeby pracować, czy pojeździć do Ameryki. No znów, żeby tam pojechać, to trzeba było mieć 150 rubli na szyf, znaczy statek wtedy z powrotem. Więc To nie jest tak, że ta wieś to była biedna i nie miała co jeść. I teraz te 25-30% rodzin chłopskich przy dużej mobilizacji i determinacji były w stanie sfinansować edukację przynajmniej jednego z dzieci. Efekt jest taki, że odsetek studentów pochodzenia chłopskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim przed I wojną światową był większy niż później w latach 70. w Polsce Gierkowskiej. Generalnie rzecz biorąc, ponieważ jak powiedziałem, tych dzieci było dużo i na pewno było wiadomo, że dla wszystkich ziemi nie starczy, to wybierając między na przykład oddaniem dziecka do terminu rzemieślniczego czy odkładanie, żeby mu kupić jakiś sklepik wiejski, to zdecydowana większość rodziców decydowała się na wielką inwestycję i kształcenie dziecka. Początkowo były dwa cele tego rzutu na inteligenta. Pierwszy, niezmienny aż do chyba współczesności, to jest wykształcić księdza. Powiedzenie, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie, znano już w XIX wieku bardzo dobrze. W dodatku to miało o tyle sens, że jak już człowiek trafiał do seminarium duchownego, to wtedy już nie trzeba było za niego płacić. Druga droga kariery, która była bardziej kosztowna, ale też nie taka droga, to jest kształcenie na nauczyciela. Szkoły powszechnej to trzeba było skończyć albo gimnazjum, albo seminaria nauczycielskie. Tutaj, zwłaszcza w Królestwie Polskim, były specjalne seminaria nauczycielskie, rządowe, więc znów koszty tego kształcenia były niewielkie. No i trzecia droga to jest kształcenie na pana pełną gębą, czyli ukończyć gimnazjum, zrobić maturę i jak się da, to zdać na studia. Najbardziej powszechna droga takiego rzeczywistego awansu na inteligenta to jest przede wszystkim Galicja, ponieważ w Galicji bardzo wcześnie, jeszcze w latach 80. XIX wieku, stworzono sieć gimnazjów we wszystkich powiatach galicyjskich. W związku z tym z każdej niemal wsi było w miarę blisko do gimnazjum, czyli nie trzeba było płacić za bursę, to bardzo zmniejszało koszty. No a poza tym gimnazja ludowe, więc tam chłopom było stosunkowo łatwo, bo oni często spotykali się z dużymi trudnościami ze strony innych uczniów. W zaborze pruskim wychodźcy z gospodarstw wybierali raczej awans w kierunku drobnomieszczańskim, czyli rzemieślniczym, usługowym, fachowym, handlowym, a w Królestwie Polskim też gimnazja, też dużo księży i sporo nauczycieli tych właśnie szkół powszechnych. W okresie międzywojennym bardzo ważną ścieżką awansu chłopskiego stała się armia, przede wszystkim funkcje podoficerskie. Kończył wojsko, jak dawał radę, zostawał plutonowy, a w końcu kariery sierżant albo nawet chorąży czy coś tam. Przełom po II wojnie światowej wziął się stąd, że w latach 50. i 60. nastąpiło upowszechnienie szkolnictwa zawodowego, co sprawiło, że ze wsi mogły wychodzić nie jednostki, ale całe masy ludzkie. Oblicza się, że do 80. roku ze wsi do miasta przeniosło się 8 milionów ludzi. I ci ludzie z reguły znajdowali pracę albo jako robotnicy wykwalifikowani, albo urzędnicy niskiego szczebla, różne takie siły biurowe, pomocnicze, pielęgniarskie. Ten awans PRL-owski jest rzeczywiście faktem, tylko on obejmuje trochę inne grupy. Natomiast, co jest zabawne, te warstwy elitarne w PRL-u przedwojenne trzymały się całkiem nieźle. Autoreprodukcja wyższej inteligencji, jak na socjalistyczne warunki, była bardzo mocna.
Czy wracali później?
Nie, po to rodzice awansowali, wyrzucili ciężkie pieniądze, żeby z powrotem przyjmować takiego wykształciucha do domu. W czasie, jak pisałem doktorat, to połowę czasu spędzałem na czytaniu łzawych historyjek, a nie tych konkretnych źródeł. Pod tytułem, jak to matka przyjeżdżała do miasta, pukała do bardzo solidnych drzwi, drzwi się otwierały, ona wstawiała tobołek z żarciem, drzwi się zamykały i ona szczęśliwa wracała do domu, bo nakarmiła dzieci. Ale ani ona nie chciała tam wchodzić, bo nie po to wysłała go do lepszego świata, żeby mu przypominać o tym swoim gorszym, ani on jej nie chciał wpuszczać, no bo miał gości z pracy na podwieczorku. To było z dwóch stron akceptowane. No.
Czy na przykład zdarzały się przypadki, jakie to były przypadki, że nie chciano mieć z daną osobą nic wspólnego do tego stopnia, że wypędzano ją i wyklinano z tej społeczności wiejskiej? Albo czy na przykład istnieją przypadki, które uznawano za jakieś wstydliwe, które chciano ukryć, na przykład, nie wiem, przypadki chorób psychicznych, jeżeli oczywiście takowe zapiski w ogóle istnieją z tego okresu?
Choroby psychiczne były normalną częścią tamtego świata, to już sporo tego było, ale na wsi się nic nie da ukryć. Do ostatnich dziesięcioleci XIX wieku główny układ osadniczy wsi to jest ulicówka przy układzie trójpolowym i to polega na tym, że jest gościniec, chałupa przy chałupie i pola od tego odchodzą do świata, w związku z tym przez okna widać, co się dzieje u sąsiada, słychać, jak się kłócą w całej wsi. Także ukrywanie w ogóle nie wchodziło, natomiast obowiązywała zasada, że rodzina ma się zajmować wszystkimi swoimi członkami. To znaczy dość częstym elementem jest to, że w kącie takiej izby siedzi osoba niepełnosprawna, chora psychicznie, no, rozmaite są przypadki. Nie chałubiono, ale z chałupy może wyrzucano w patologii, ale generalnie norma była taka, że on jest jakoś tam zaopiekowany. Specjalnie tego nie studiowałem, ale z moich badań wynika raczej, że dochodziło do konfliktów i w robocie była siekiera albo samobójstwo, niż spektakularny rozpad rodziny. Płakać się chce, jak się czyta prasę XIX-wieczną. Jest rodzina, umiera gospodarz, jest dwóch braci, którzy nie mogą się ze sobą pogodzić w izbie. Żaden nie ustąpi. Kończy się, że jeden drugiego zaciuka siekierą, wiedząc, że przecież to się nie ukryje, bo to się dzieje na oczach sąsiadów. W związku z tym jeden ginie, drugiego biorą żandarmi i on jedzie na Syberię do końca życia. Ale to jest raczej ten układ. Przynajmniej w XIX wieku jeszcze rodziny są na tyle zwarte, że się nie rozejdą, a sprawę między sobą muszą załatwić.
Czy da się jakąś różnicę widzieć między białoruską młodzieżą? Niemcy przecież też mieli swoje osady, tak? A i żydowską przede wszystkim, bo ich było przecież dużo. Czy tu się a propos tego dzieciństwa, młodości, coś się różnicuje?
Przede wszystkim żydowska to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inny model socjalizacji. To absolutnie ewidentnie inny świat. Oni żyją w swoim własnym miejscu, w którym rola religii na co dzień, łącznie z innym kalendarzem. Natomiast oczywiście inna jest kultura chłopska ukraińska, inna jest kultura chłopska polska. Troszkę inny jest folklor, no troszkę inna jest też religijność grekokatolicka i rzymskokatolicka, nie mówiąc o prawosławiu, bo tu też jest różnica w kalendarzu. Tam, gdzie to przemieszanie narodowości było duże i na obszarach pogranicza, przy czym to nie jest tak, że cała Galicja Wschodnia to było pogranicze, ale jest na przykład bardziej na zachód, większość ukraińska, znaczna większość ukraińska na wsi, a potem się zaczyna Tarnopolszczyzna, gdzie Polaków jest prawie 30% i pod 50% Ukraińców, czyli nie ma właściwie wsi, gdzie by nie było i jednych, i drugich. To tam grekokatolicy mają częściowo swoje obyczaje i swoje życie, katolicy częściowo swoje obyczaje i swoje życie, ale 3/4 rodzin to są rodziny, w skład których wchodzą i grekokatolicy, i rzymscy katolicy. Jest taka książka, autorka się nazywa Ola Linkiewicz, która bardzo dokładnie opisała właśnie obszary właśnie tego pogranicza Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym. No kapitalnie. I ona pięknie pisze o tym, że owszem, wszyscy na wsi wiedzą, że są Polacy i że są Ukraińcy. Ale tu na miejscu to są rzymscy katolicy i unici, i oni są inni, ale nie ma problemu, żeby się razem żenili. Na przykład jak się rodzi dziecko, a akurat pogoda jest dobra i do kościoła rzymskiego jest 5 kilometrów, no to się idzie i chrzci w tym kościele. Ale jak dziecko jest chore i jest zima i nie daj Bóg może umrzeć, to się idzie do cerkwi grekokatolickiej i chrzci tam, nie widząc tego jako deklaracji jakiejkolwiek, tylko po prostu no, trzeba ochrzcić, a ksiądz czy paroch to nie jest aż takie ważne. Trochę inaczej jest na pograniczu katolicko-prawosławnym, czyli tym białoruskim. Tam podział jest ostrzejszy, no i tam wiadomo, kto jest Białorus, a kto jest katolik, Polak, to nie, ale w każdym razie różnica między katolikiem a prawosławnym jest wyraźniejsza.
A na zachodzie?
Na zachodzie jest mocno, poza Śląskiem. Na Śląsku to wszystko może nie jest pomieszane, bo tam ewidentnie ludność śląska to jest ludność miejscowa na podłożu słowiańskim, ale po kilkuset latach funkcjonowania w świecie dominującej kultury niemieckiej, Ślązacy to są ludzie, którzy wiszą między kulturą polską a niemiecką, stworzyli własną hybrydę, która jest właśnie śląska i znów wiedzą, jacy są Polacy, wiedzą, jacy są Niemcy, a oni są Ślązacy i to jest coś zupełnie odrębnego i dlatego to, co się dzieje w XX wieku, to jest dla Ślązaków tragedia, trauma nieustająca.
To ja jeszcze na koniec mam jedno pytanie o te grupy rówieśnicze zwarte od dzieciństwa i te zabawy, gdzie się pojawia alkohol. Czy to tam gdzieś można szukać źródeł tych bitek, które towarzyszą zabawom?
Bitki na pewno zawsze były, bo młodzież jest krewka i jak szlachta miała zajazdy szlacheckie, to na pewno były powody, żeby się tłuc. Rywalizacja o co ładniejsze panny, to na pewno miało miejsce zawsze, to niewątpliwie. Natomiast następuje rzeczywiście okropny okres w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku i to we wszystkich zaborach. Jak się wieś dzieli na te dzielnice, kolonie, te lokalne grupy, to one ze sobą zaczynają rywalizować, walczyć. To po pierwsze. Po drugie, mnóstwo przyszło z miasta. Trzy wielkie plagi wiejskie XIX wieku, definiowane przez inteligentów, to są papierośnictwo, alkohol i nożownictwo. I nożownictwo przyszło tutaj z Łodzi, z Warszawy, z miasta. Sądzę, że okres zakończony na szczęście w latach 70. w Polsce, ale okres takiej przemocy i wojen w obrębie wsi i między wsiami, to jest druga połowa XIX wieku i raczej przemiany pod wpływem kultury miejskiej niż immanentna wewnętrzna cecha chłopska. Co nie znaczy, że przemocy tam nie było.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.